Witam Was po raz drugi. Cieszę się, że możemy z Wami razem być. Ja i tu ze mną część naszego Kościoła. To jest spotkanie dla Was, ale to jest spotkanie dzięki Wam, bo mniej więcej 2 miesiące temu, kiedy taki strach padł na wszystkich, nie wiadomo było, jak się będzie rozwijać ta epidemia wirusa Komunistycznej Partii Chin w Polsce, stwierdziliśmy, że to jest dobry czas, żeby zacząć spotykać się wieczorami nad Słowem Bożym. Jakoś tak inne, że tak powiem, sposoby spędzenia czasu nie smakowały. Bo jak to oglądać jakieś filmy, kiedy wokół dzieje się rzeczywistość bardziej dramatyczna niż w niejednym filmie. Także o serialach zapomnij i takśmy wylądowali w codziennym studiowaniu Biblii. A raczej czytaniu. Na początek zwykle proszę kilka słów od Was. Wiem, że dzisiaj też są trudne pytania. Można by na nie długo odpowiadać, jako że przyjęliśmy takie ograniczenie czasowe, około pół godziny, 40 minut, tyle co najwyżej lekcja, a potem jeszcze mamy dzisiaj śpiewanie, to najwyżej jednym, dwoma zdaniami odpowiem na pytania.
Marta się pyta o fragment z 1 Koryntian 15:29. Jak rozumieć chrzest za zmarłych? Czy pastor może wyjaśnić ten fragment?
Prawdopodobnie apostoł Paweł nie odwoływał się do praktyki apostolskiej, czyli do czegoś, co było przez apostołów w jakiś sposób nakazywane czy praktykowane, bo tego nie ma w Biblii. Odwołuje się do pewnego zjawiska czy jakiejś takiej lokalnej tradycji, która była zapewne wśród chrześcijan czy w okolicach Koryntu, że oni tak bardzo troszcząc się o swoich zmarłych, być może to byli wierzący, którzy się nawrócili, ale umarli, ale nie zdążyli przyjąć chrztu wodnego, nie wiemy. On nie odwołuje się w sposób pochwalający tę praktykę, tylko pokazujący, że ta praktyka tego przyjmowania chrztu za zmarłych, ona udowadnia czy opisuje oczekiwanie na zmartwychwstanie. Taki jest główny zamysł tego tekstu. Nie wiemy nic praktycznie o tej praktyce, to jak nie wiemy, to nie będziemy kombinować. Na pewno nie była to praktyka apostolska, choć apostoł Paweł wiedział o niej i odniósł się do niej.
Jeszcze komentarz od Mateusza do poprzedniego programu, gdzie padło pytanie od Sunday Driver, czy nowo nawrócony chrześcijanin powinien przyjąć symboliczny chrzest wodny. I tutaj Mateusz dodaje, że rzeczywisty chrzest wodny rozumiałem do tej pory właśnie jako symbol obmycia z grzechu Duchem Świętym. Zgodnie z nauczaniem pastora, zanurzenie w wodzie nie jest warunkiem koniecznym otrzymania zbawienia, co wydaje się jasno być wytłumaczone w nagraniu Wersety niejasne, czy chrzest jest konieczny do zbawienia. 44 minuta oraz w książce Trudne wersety. Pytania, a jeszcze bardziej odpowiedź zainteresowały mnie, ponieważ tak jak pytający jestem nowonarodzonym chrześcijaninem, a nie byłem chrzczony wodą. Trochę się pogubiłem.
Biblia w odniesieniu do ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, mówi o dwóch zanurzeniach. Zanurzenie to janowe, które dotyczyło Żydów w Starym Testamencie, a dokładnie na przejściu pomiędzy Starym a Nowym Testamencie, jużśmy omówili, to jest sprawa zamknięta i nie do powtórzenia dla chrześcijan. Dla chrześcijan jest mowa, a raczej można powiedzieć dla ludzi czasów, żyjących w czasach Nowego Testamentu, jest mowa o dwóch chrztach. Pierwsze zanurzenie to jest w Ducha Świętego, utożsamienie z Duchem Świętym i o tym mówiliśmy, a jeszcze będziemy mówić w następnych dniach, także nie będę rozwijał tematu. To jest utożsamienie z Chrystusem. Pokazywałem, że każdy, kto zawoła Jezu, zbaw mnie, zostaje utożsamiony z Jezusem Chrystusem, zostaje zanurzony w Ducha Świętego. Nie? I to jest rzecz, która się rozgrywa na płaszczyźnie duchowej. To nie jest coś, co można zrobić rękami ludzkimi, to nie jest coś, co koniecznie musi być jakoś materialnie widoczne i tak dalej. Nie? Dalej, drugie zanurzenie opisane jest w Ewangelii Mateusza, 28 werset, gdzie jest 28 rozdział, wersety tam 19, 20, gdzie jest mowa o tym, że apostołowie mają iść na cały świat, głosić Ewangelię, czynić uczniów, czyli przez głoszenie Ewangelii czynimy uczniów, czyli jeśli ktoś odpowie na Ewangelię, staje się uczniem Jezusa i tych, którzy uwierzą, mamy chrzcić, mamy zanurzać w wodzie na znak tego, że należą do Jezusa Chrystusa. Podsumowując, jeśli narodziłeś się na nowo, to już zostałeś zanurzony, czyli ochrzczony w Ducha Świętego. Rzeczywiście powinieneś zwrócić się do najbliższego kościoła biblijnego, możesz też do nas, z prośbą o to symboliczne, chociaż to jest rzeczywiste zanurzenie w wodzie, ale symbolizuje właśnie utożsamienie, czyli zanurzenie w Chrystusa. Czyli powinieneś ochrzcić się chrztem wodnym na świadectwo. To nie zmienia twojego stanu duchowego, nie zmienia twojego zbawienia, które już się dokonało w momencie, kiedy zawołałeś do Chrystusa, ale jest tego świadectwem i jest przeżyciem dla ciebie, dość mocnym i mokrym. Bardziej niż śmigus dyngus. Ostatnio mieliśmy chrzest któregoś 9 listopada. W otwartym zbiorniku, nie gdzieś w jakimś baseniku. Czy jeszcze mamy jakieś zachęty? Same pytania dzisiaj. Przy niedzieli się jakaś zachęta przydała, no dobra. Jeśli nie ma więcej, to pomodlę się i będziemy czytać nasz dzisiaj dość długi tekst biblijny. Ojcze kochany, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, że mogliśmy go spędzić z braćmi już wcześniej na spotkaniu Kościoła, że możemy teraz z jeszcze innymi naszymi braćmi i siostrami też gromadzić się nad Twoim Słowem. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, bo Ty obiecałeś, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich. Dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci, że będziesz nas prowadził przez Twoje Słowo, tak jak obiecałeś. Chwała Ci. Amen. Dzisiaj mamy niepowtarzalny, ale taki no, ciekawy z takiego względu, no, jak gdyby powiedzieć, patrzymy przez dziurkę od klucza, co się dzieje u sąsiada. Sprawa dotyczy apostołów i pierwszych chrześcijan w momencie, kiedy Jezus już wstąpił do nieba. Pamiętacie werset 11? Aniołowie pytają, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Zobaczcie, bezczynność chrześcijan jest, że tak powiem, spotyka się z pretensją od samych aniołów. Czemu nie idziecie robić to, do czego Jezus was powołał? Czyli jesteśmy pomiędzy tym wydarzeniem, kiedy Jezus wstępuje do nieba, ale jeszcze nie zstąpił Duch Święty. Czyli oni mają nakazy Jezusa, nie? Znają wolę Jezusa opowiadaną im wcześniej przez 3 lata. Oni już rozumieją zmartwychwstanie, ale jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego, bo drugi rozdział zaczyna się od zesłania Ducha Świętego, od ten dzień, nadszedł Dzień Zielonych Świąt. Stąd są taki kierunek w chrześcijaństwie, zielonoświątkowcy. To właśnie stąd, to może jutro, jak Bóg da, będziemy o tym więcej mówić. Czyli mamy taki okres, wiecie, którego nie możemy powtórzyć, ale ciekawy, gdzie apostołowie próbują jeszcze ludzkimi metodami zrealizować to, co Jezus im nakazuje. No, zobaczmy. Przeczytamy dość długi fragment od 12 do 26 rozdziału, czyli cały opis, jaki mamy w Biblii tego okresu w Dziejach Apostolskich. Jeśli nie wszystkie myśli zdążymy omówić, no to najwyżej jeszcze pociągniemy jutro ten temat. Otwórzmy sobie Biblię i czytamy. Apostołowie wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł: mężowie, bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Także nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów: niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej, oraz a urząd jego niech weźmie inny. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja. Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy. A los padł na Macieja. Gdzie jest Maciej? O. I został dołączony do grona 11 apostołów. Następny werset opowiada już dzień zesłania Ducha Świętego. Czyli mamy fragment, który opisuje, co apostołowie i pierwsi ci uczniowie, także kobiety, także Maria, Matka Jezusa, także bracia Jezusa. No, katolicy powiedzą krewni, no bo zawsze dziewica. No, no tak u nich jest. Tu stoi bracia. Oni wszyscy razem spotykali się na piętrze. Jak wiemy z innych fragmentów opisujących to zjawisko, bali się i byli szczelnie zaryglowani, można powiedzieć. Absolutnie nie przyszło im do głowy wtedy wychodzić na miasto, żeby głosić Ewangelię. Nie? Czym zajmowali się? No na pewno widzimy, wrócili, mieli tam bazę, czyli tu jest ta, widać, że to musiało być jakieś większe pomieszczenie, bo kilkanaście osób mieszkało tam na stałe, nie? Tu apostołowie są wymienieni w 13 wersecie, a jeszcze byli inni, także kobiety. Zapewne one tam nie mieszkały, ale mieli, że tak powiem, miejsce w tym domostwie. Być może to był dziedziniec, a może w tej sali na piętrze. Wszyscy razem w 120 osób się mieścili. No, z opisu raczej wygląda, że taka sala była duża. No zapewne tam trochę tłoku było, ale przypominam, że domy w tamtym czasie mogły pomieścić nawet do 300 osób. Jeśli szczególnie to był jakiś bogatszy człowiek, to on miał dużo służby, niewolników, często przyjmował gości, też tam były zwierzęta często, konie czy zwierzęta hodowlane, były w tym domostwie, także przestrzeni dość dużo było nawet w miejskich domach, nie? Także mamy tu salę, no, której by się nie powstydził nie jeden kościół protestancki w Polsce. Zwykle to są niewielkie, kilkudziesięcioosobowe zbory, a tu mamy 120 osób. Co oni robili? 14 werset. Po pierwsze, trwali jednomyślnie. Czyli widać, że pewien poziom jakiejś takiej zgody organizacyjnej i być może teologicznej jest możliwy nawet bez Ducha Świętego. Bo przypominam, że oni tu jeszcze nie mają Ducha Świętego. trwają jednomyślnie w modlitwie. Nie wiemy, może Rafał nam tu odpowiesz na to pytanie, czy tekst grecki trwający niezłomnie jednomyślnie na modlitwie. No raczej, to nawet cię nie będę kłopotał, bo rzeczywiście z interlinearu wynika, że ta jednomyślność jest skorelowana z modlitwą. Nie należy jej szerzej rozciągać, choć pewien element zgody tu widać, nie? Apostoł Piotr staje, mówi pewne mądre rzeczy, które sobie tam czy przypomina ze Starego Testamentu, czy z tego chodzenia z Jezusem. I widać, że wszyscy się zgadzają. Czyli jest dwa przynajmniej mamy tu elementy zgody, jeszcze bez Ducha Świętego. Mamy zgodę na wspólną modlitwę i oni rzeczywiście razem trwają na modlitwie i mamy zgodę, żeby pewne rzeczy proceduralne, organizacyjne przeprowadzić, nie? Myślę, że problemem Marii tu się nie będziemy za bardzo zajmować. Zobaczcie, że ona się pojawia tutaj nie jako jakaś tam, wiecie, królowa niebios, czy nie wiadomo czego. No jest wymieniona, bo jest starszą kobietą, jest matką Jezusa, dała mu ciało. Także jest tutaj wymieniona, czyli uszanowana, ale żeby jakąś szczególną rolę odgrywała, absolutnie nie ma takiego śladu i później w Dziejach Apostolskich takiego śladu nie znajdziemy. Czyli to wszystko, co się w Kościele katolickim zrodziło, jakieś takie, że to jest matka Kościoła, że to jest matka każdego człowieka, nasza matka, że to jest królowa niebios, że to jest wszechpośredniczka, że bez niej to tam by już zbawienia prawie i nie było. To wszystko są wymysły ludzkie, taka nadbudowa, jak to powiedział ksiądz profesor Józef Maria Bocheński, taka nadbudowa ludzka, że tak ludziom pasowało, tak się łatwiej czciło, tak ludziom, no to Bóg to taki męski, jakiś odległy, a matka taka jakaś bardziej swojska, niektórzy wolą się z kobietami, no to do kobiety się modlą, no różne takie ludzkie kucypały. Widać, że z Biblii absolutnie takiej podstawy do jakiegoś kultu maryjnego nie ma. Zajmijmy się tym Judaszem, bo on tu jest chyba głównym bohaterem tej wypowiedzi apostoła Piotra. Nie? Zobaczcie, widać, że zdrada Judasza była czymś takim poruszającym dla nich, nie? Że oni, choć Jezus zapowiadał to, choć mówił im, że jeden z was mnie zdradzi, to jednak to było dla nich poruszenie. Że możemy o czymś wiedzieć, możemy to rozumieć, ale dalej będziemy zdradę któregoś z nas, któregoś z uczniów Chrystusa ciężko emocjonalnie przeżywać. Czyli jeszcze przez długi czas będziemy kombinować, myśleć, jak do tego doszło, jak się mogło stać. Zobaczcie, on wspomina tutaj te dalsze losy Judasza, że się powiesił i rozpękł na pół, nie? No, prawdopodobnie czy ciało przegniło, czy ten sznur był, nie wiemy, za słaby i ten trup spadł i się rozpadł na połowę, czyli no, taki bardzo jakiś szpetny widok, odrażający. I on to wszystko ze szczegółami mówi. Jeśli to mówi, to znaczy, że tym się interesowali, to przeżywali, to dla nas było wow, dla nich było, nie? Jaki los zdrajcy, nie? Że z jednej strony jego zdrada ich poruszyła, ale też i ten los jego, że się powiesił i później spadło ciało i rozpadło się na kawałki, że było to dla nich jakieś przejmujące przeżycie, nie? Czy jeszcze... No podkreślone jest ta jego sprzedajność, że on za otrzymaną zapłatę, za nieprawość. Zobaczcie, nie? Że za grzech on dostał pieniądze i wziął te pieniądze. Nie? Że to jest jakieś takie coś obrzydliwego, że zresztą we wszystkich państwach czy narodach, do których dotarła Biblia, no Judasz jest symbolem zdrady, jakiejś obrzydliwości i mówi się ty Judaszu, czy coś takiego, jest to forma przekleństwa, takiego określenia czegoś bardzo podłego. Nie? Ta zdrada, szczególnie zdrada za jakieś korzyści, za pieniądze, zdrada Jezusa czy jego sprawy, widać, że na apostołów i tych pierwszych chrześcijan bardzo jakoś tak byli oburzeni i poruszeni tym, co zrobił Judasz, choć sami też przecież wiemy, nie zachowali się zbyt szlachetnie i rycersko. No ale o tym teraz już nie będziemy mówić. Kombinują, co zrobić z jego urzędem. Czyli widać, że apostolstwo to nie była tylko jakaś taka rola, misja, wiecie, nie? Że na przykład oni przedstawiali to, co Jezus powiedział. Tylko że to, że ich było 12, to było coś ważnego. To jest jakaś ograniczona całość, nie? Dlatego mówimy, że jest czas apostolski w Kościele. Zobaczcie, że ewidentnie apostoł Piotr mówi, że to jest coś ważnego. Tych 11, znaczy najpierw 12, potem 11, teraz musi nas być znowu 12, ale nie 150. Czy nie 200 apostołów, nie? Będzie tylko 12 znowu, nie? Czyli to ta godność, znaczy może godność, no urząd, tu jest ten urząd apostoła, czy funkcja apostoła, zobaczcie, jest też on powiedział, czym ma się charakteryzować. Że musimy znaleźć mężów, którzy spełniają pewne cechy, żeby chodził z nami przez cały czas, 21 werset czytam, przez cały czas od chrztu Jana, czyli praktycznie od początku tej służby przy Jezusie, aż do tego zdarzenia na Górze Oliwnej, który przed chwiląśmy czytali z 11 wersetu, kiedy Jezus poszedł do nieba, oni zostali. Nie? Tą drogę na jeden sabat to już Iwan już wie wreszcie, dowiedział się w kościele. Nie? Żyd dowiedział się, ile wynosi droga sabatowa w chrześcijańskim kościele. Ile, Iwan? 900 kilka metrów. I rzeczywiście byliśmy niedawno na Górze Oliwnej. No to jest tak naprawdę całkiem blisko. To jest kilka minut drogi zejście z Góry Oliwnej i zaraz jest brama. Brama zresztą, przed którą został ukamienowany Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijański, czyli to jest tak około kilometra, 5-10 minut niespiesznego spaceru, czyli blisko. Zobaczcie, że apostoł to nie był ktoś, kto tylko no, tam na przykład zna naukę Jezusa i głosi tę naukę. On musiał być z Jezusem od czasu chrztu Jana aż do samego końca. I zobaczcie, z tych ponad setki ludzi tam, tylko dwóch takich ludzi spełniało te kwalifikacje. No, dwóch nie mogło być, mógł być tylko jeden. No, jak Żydzi rozwiązywali te sprawy? To jeszcze jest wzór ze Starego Testamentu za pomocą losowania. Nie? Rzucili losy, no i los padł na Macieja. To pokazuje, że apostołowie to była jakaś bardzo szczególna grupa ludzi do konkretnego zadania. Oni mieli odegrać w Kościele konkretne zadanie. Dlatego mówimy o czasie apostolskim Kościoła, czyli to jest czas do śmierci ostatniego z apostołów. Gdzieś przyjmuje się, że około setnego roku, między 90 a setnym rokiem, przyjmuje się, że Jan wtedy ostatni zmarł, ale to jest wiedza pozabiblijna. No, możemy przyjąć, że jeśli gdzieś w okolicach 30-40 roku te chłopy mieli około 30-40 lat, bo podejrzewam, że mieli gdzieś podobnie jak Jezus, może byli nieco starsi, nieco młodsi, no to jeszcze jakieś 30, 40, maksymalnie 50 lat mogli pożyć, czyli gdzieś tak no, ten 90 któryś rok, czy 80 któryś rok przyjmuje się, że w tym momencie czas apostolski się kończy. Dla nas nie jest ważny konkretny rok, tylko ważny jest fakt. Wraz ze śmiercią ostatniego z żyjących apostołów. To jest niepowtarzalny okres w historii. Ktoś z was na komentarzach chyba na YouTubie pytał, czy te nakazy, czy raczej rola Ducha Świętego w stosunku do apostołów, że on wam przypomni, że Duch Święty wam przypomni to, co wam mówiłem, nauczy was i wprowadzi was, objawi wam rzeczy przyszłe. Czy to jest do nas, czy do nich? Jak myślicie? Ja cię zapytam, ile ksiąg Biblii napisałeś? A jak zero, no to już wiesz, do kogo to było. No i tyle w temacie. My pójdziemy dalej, żeby się teraz zapytać. bo mamy już dwa listy za sobą apostoła Pawła. Jak się on tam przedstawiał? Ktoś pamięta? Apostoł Chrystusa. Apostoł, apostoł Jezusa Chrystusa. Czyli posłany od Pana Jezusa i Boga Ojca, zdaje się. Sprawdźmy, żeby nie było, że coś sobie zmyślamy. Najpierw list do Filipian, tenśmy czytali. Bo zawsze pamiętacie, tu mamy w samym wstępie listu do Filipian Paweł i Tymoteusz, tu jest niewolnicy Jezusa Chrystusa. Czy pamiętacie? Nie, ale my mówimy o tych dwóch, cośmy czytali. Czyli mamy do dyspozycji Filipian i Galacjan. Czy w liście do Filipian... Tak, ale czy w liście do Filipian Paweł przedstawiał się jako apostoł Chrystusa? Mówiliśmy, że to byli jego przyjaciele, to tu nie musiał się powoływać na swoją władzę. Być może nie. Sprawdźcie w konkordancji, w wyszukiwarce dokładnie. To będziemy widzieli, czy w liście do Filipian, ale rzeczywiście wydaje się, że nie. Mówiliśmy, że to był najbardziej taki ulubiony jego kościół, traktował ich jako przyjaciół, brał też od nich pieniądze, ale w liście do Galacjan, do kościołów Galacji ma już problem, bo przyszli fałszywi nauczyciele i kościoły zaczęły się buntować przeciwko jego nauczaniu. Dlatego list do Galacjan, zobaczcie, już zaczyna się właśnie z pełną tytulaturą. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Nie? Jak zjeść teraz ten pasztet? Mamy 13 apostoła. Co zrobić? Tu możemy, oczywiście, to jest pytanie interpretacyjne. Nie? Biblia nie odpowiada wprost na to pytanie. Opisuje tu sytuację pewną, że apostoł Piotr, widząc wakat w tym ciele apostolskim, tych 12, opisał, jak się sprzeniewierzył, jak zdradził Judasz i co się z nim stało. Mówi, teraz musimy wybrać, żeby było 12. Bo Bóg chciał, żeby było 12, to musi być 12. No, kryteria, chodził z Jezusem od początku do końca. Było dwóch, wybrali jednego. I w tym momencie, według nadania pozostałych apostołów, czyli tych pierwszych chrześcijan, jeszcze bez Ducha Świętego, apostołem zostaje Maciej. A potem apostołem zostaje apostoł Paweł. Jak to zharmonizować? Proszę, otwieram dyskusję. Hej, jest tam kto?
Ja bym wysunął takie przypuszczenie, że apostoł Piotr się znowu wyrwał przed szereg.
Piotr Setkowicz taką tezę postawił, że to było jakieś wypływające z ludzkiej mądrości Piotra zadziałanie. Tu Radek też zgłaszałeś się?
Czy ja to samo chciałem, że kombinowali, zakazu nie mieli, żeby kombinować, no to kombinowali, ale no Bóg miał inny pomysł.
Tak. Rzeczywiście, no nie będziemy tu, to jest dość oczywiste. Zobaczcie, oni jeszcze nie mają Ducha Świętego. Oni jeszcze myślą po swojemu. Jak bardzo te myśli odbiegały od myśli Bożych, to widzimy, jak apostoł Piotr przychodzi do Korneliusza, poganina, to jest 10 rozdział. I wiecie, tam różne cuda się dzieją, widzenia ma, przychodzi, tam już wszyscy czekają. O, 29 werset i 8. Wchodzi, widzi wielu zgromadzonych, którzy czekają na niego. Rozumiecie, ma meeting ewangelizacyjny na prawdopodobnie kilkaset osób, bo tu jest dowódca kohorty, czyli dość sporego oddziału, być może nawet 600 osobowego. I on ma oczywiście swoją służbę niewolników, nie tylko żołnierzy. Oczywiście nie wszyscy, nie cała ta kohorta tu mogła, ale on oddziaływał na tych ludzi i ci wszyscy znajomi, Bóg mu kazał ich zgromadzić i czekają. On szuka Boga. Bóg mu mówi, idź poślij, tu niedaleko jest Piotr, on wam powie, jak macie przyjść do mnie. Nie? Przychodzi Piotr i mówi, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia, apostoł Piotr ma już Ducha Świętego w tym momencie. Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Jak żyje apostoł Piotr? Pod prawem. On tak troszkę boczkiem ucieka, no bo Bóg mu kazał, no to on przychodzi, wie, że łamie prawo, ale nie chce, nie? I się z tego tłumaczy. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Tyle skumał. Ale specjalne objawienie było do tego potrzebne. To nie tak, że on se sam to wykombinował. I teraz najśmieszniejsze i najciekawsze. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? Po otrzymaniu Ducha Świętego jeszcze taki ma, że tak powiem, takie myślenie. Absolutnie nieprzemienione. No to teraz tu jest jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. Nie? Zobaczcie, że dla Żydów te numerologie różne były bardzo ważne. 12 to nie jest takie byle co. Co to za liczba? 12. 12 pokoleń Izraela. Także dla nich 12 było liczbą symboliczną. No i ja teraz 11. No jak to może być 11? To w ogóle nie symboliczna, niepełna liczba. Zobaczcie, że dzisiaj mamy system dziesiętny i nikt nie mówi tuzin jajek, nie? Ale jeszcze przed wojną to na targu nie mówiło się 10 jajek, tylko ile? 12. Albo kopa. Ile kopa? Zaraz, kto tu jest maturzystą? Kopa jaj, ile to jest? 60, drodzy Państwo. Czyli zobaczcie, tu 12, a tu razy 5, nie? Takie dziwne. Skąd to się wzięło? Kto się handlem w Polsce zajmował? Litwini, Kozacy i Marsjanie. Nie, Żydzi, panie. No to wiemy skąd te 12, bo dla nich wszystko się kojarzyło z 12, nie? No to i apostołów, no jak będzie 11? No musi być 12, no nie ma siły, nie? Także rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że było to ich ludzka próba zapełnienia tej pustki po zdrajcy. Ale Bóg miał inny plan. Co ciekawe, ta próba nie jest w ogóle zganiona. Jest opisana. Oni tak zrobili, ale śladu o Macieju chyba dalej nie ma. Macieju, to twój imiennik. Czy jest gdzieś jakaś wzmianka? O, nie ma. Czyli on zapewne odgrywał ważną rolę w tym kościele, nie? Bo myślę, że sam fakt właśnie, że z Jezusem chodził od chrztu Janowego, nie? To był jakiś wierny uczeń Jezusa. Ale jako apostoł, czyli żeby on pozostawił po sobie jakąś księgę, czy dokonał jakiegoś przewrotu w historii Kościoła, tak jak właśnie tutaj ewangelizacja u Korneliusza, nie? Nie chciał, ale musiał, nie? Apostoł Piotr i dokonał, można powiedzieć, przełomu, że pierwszy Ewangelię poganom głosił, nie? Macieja nie ma. On się tu pojawia i już później gdzieś jest w tym całej grupie chrześcijan razem. Zresztą podobna rola Marii, bo ona też się w Dziejach Apostolskich już praktycznie nie pojawia. To tak, żebyś Macieju nie był tu pokrzywdzony, to sama Matka Boska też została tak samo jak twój imiennik potraktowana. No to chyba krzywdy nie masz, nie? No nie, no, no oczywiście, nie? Także zobaczcie, że Bóg wybiera Żyda, który mordował chrześcijan na zamiast tamtego zdrajcy. Zobaczcie, to troszeczkę jest tutaj taka, bym powiedział, szekspirowska jakaś linia, nie? Że tu jeden z nich zdradza i straszną śmiercią samobójczą ciało rozbryzgane na kawałki na tym polu, które sobie kupił za zdradę, pole krwi. Nie? Tu mamy największego kozaka spośród Żydów, który morduje w całej Jerozolimie, Judei i wysłany jest do sąsiedniej Syrii, do Damaszku, żeby dalej więzić i mordować chrześcijan. I to na niego pada wybór Boga. Ty będziesz moim apostołem. No, tak jak powiedziałem, mieliśmy wgląd w historię Kościoła bez Ducha Świętego. Mamy ludzi, mamy uczniów Jezusa, kobiety i mężczyzn, ale oni jeszcze nie mają Ducha Świętego. Kombinują po swojemu. Coś potrafią. Zobaczcie, razem się na modlitwę jednoczyli i razem potrafili przeprowadzić zgodnie pewien dość trudny proceder, wybory. Nie? Zobaczcie, teraz się nie udało w Polsce przeprowadzić wyborów, ale to z innych trochę powodów. Także bez Ducha Świętego możemy pewne rzeczy zrobić. Nie mówię, że nie, tu mamy tego przykład. Ale zobaczymy za chwilę, co się będzie działo z tymi samymi ludźmi, w tych samych warunkach, w tych samych niebezpieczeństwach i okolicznościach, kiedy zstąpi Duch Święty. Ale na to zapraszam jutro, jak Bóg da. Czy ktoś chce coś dodać? Czy ktoś, może Rafał, masz jakąś ciekawostkę językową z tekstu greckiego, którą chciałbyś się podzielić?
Nie było zbyt wielu niespodzianek w tym tekście, ale chciałem dodać, że apostoł, apostolos, to znaczy posłaniec. I dowód na to, że Paweł był apostołem, znajdujemy w historii nawrócenia Pawła. Natomiast w rozszerzonym sensie można powiedzieć, że każdy wierzący jest apostołem, bo do nas należy głoszenie Ewangelii wszystkim.
Tak, oczywiście, jeśli chodzi o zadanie głoszenia Ewangelii, to tak, ale tu podkreśliłem, że oni traktowali to swoje apostolstwo jako urząd, nie jako misję głoszenia Ewangelii. I te wypowiedzi Jezusa z Ewangelii Jana, które zapowiadały, że Duch Święty to im przypomni, da zrozumienie nauczania Jezusa, żeby mogli je spisać, i objawi im rzeczy przyszłe, żeby mogli je spisać. Dlatego mówimy, czas apostolski Kościoła to jest czas stworzenia Nowego Testamentu, czas stworzenia Biblii. Wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, można powiedzieć, zamyka się ostatnia księga, karta Biblii, księga Apokalipsy, apostoł Jan. Koniec. Nikt już od tego momentu nie może dołożyć niczego, co byłoby słowem Boga. Oczywiście katolicy i zielonoświątkowcy wierzą inaczej. Chrześcijanie wierzą właśnie tak. Sola Scriptura, tylko Pismo Święte. Dzięki. Ktoś jeszcze? To czas zaczynać. Nie poloneza, ale od jakiego numeru zaczniemy? Od której piosenki? Oto jest dzień. Dobry dzień. Dzień dobry, tak zwany.
Weselmy się i radujmy się nim. się nim i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan.
Jeszcze numer? 17. Panie, Twój tron wznosi się do przyjęcia.
Panie, Twój tron wznosi się na wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się na wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się na wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię. Ostatnią drogę ruszyli,
drogą o tych 12. Gdzieś
numer. 57.
No właśnie. A uczniów było 12, a ludzi były milionem. Rozeszli się uczniowie na wszystkie świata strony. Dobrą nowinę wieści wioską, narodom i miastom. Ludzi były miliony, a uczniów było 12. I było tylko 12. I to cieszyciel jeden. Łamali się z wszystkimi codziennym swoim chlebem. Wieść o pokoju nieśli przez wszystkie kontynenty. Uczniów było 12, a pokój jeden święty. Nie graje zakwitną oliwę, śpiewajmy ludziom pieśniową. Zanieśmy do swych domów swą miłość i dobre słowo. Weźmy ze sobą do domu pojednania, niech kraje zakwitną olinę, ogrody zmartwychwstania.
To teraz od propozycji od nas. Ruszaj, ruszaj. Tak będzie pasowało. Numer ile?
Też miski.
Nie, to jest po prostu.
191. A, 191.
Ona jest w wersji takiej upgrade'owanej. Dlatego ma wysoki numer.
Thank you.
swoje imię pośród ludów twych. Boże, sam jesteś święty, wysławia Cię Izraela. Dziś uwielbiam Twoją dobroć, Twoją świętą moc. Chwała Twemu imieniu w niebie, na ziemi, w sercu me.
Jeszcze trzej. Boże kompania.
To weźmy tutaj z sprawy. Boże kompania.
199.
Wyśpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie, na wyższe Boga znam. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim powietrznym korytarzem. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Gdy mija czas i za rokiem rok odchodzi w siną dal, wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem. Więc wielka radość rozbiera nas, bo zaproszenia mamy. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Bo dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Bo dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch.
Będziesz miłował Boga.
czyż trudno wciąż pamiętaj, mów miłością będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego tak jak siebie samego, miłuj Boga całym sercem swym, ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej. Bóg chce twoim życiem, życiom chce miłość swoją wielką dać, czyż trudno wciąż pamiętaj,
chyba nie.
134. Zgodzimy się, niech święty Duch nas
się, niech święty Duch nas działa, gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to, błogosławisz mocą swą. Gdy schodzimy się, niech święty Duch nas działa, zgodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to, błogosławisz mocą swą. Święty księżycu, niebo pełne gwiazd. kadzidełny, jak kadzidełny. Niech może swym szumem Pana niebios ci, potoki niech szumią, kapla jezior śni, a szczytów majestat sięgających mur. Niech kopie przyklęknie salmy nocą wzgórz, o najwyższy nasz, na dłonie wzniesione bez kusz. Niech płynie chwała, jak kadzideł by, o najwyższy nasz, na dłonie wzniesione bez kusz. Ziemi do chwały, tego pragnę.
czas się żegnać, czas dla jednych już bardzo późny na spanie. Także poproszę, żeby ktoś z nas się pomodlił. No a jutro, jak Bóg da, wstaniemy i zaczynamy. Znowu pracę dla Jezusa Chrystusa. Znowu będziemy szukać jeszcze jednego, żeby mu powiedzieć Ewangelię, żeby mógł zmienić, można powiedzieć, przynależność, zmienić właściciela, żeby mógł zostać wyrwany z księstwa ciemności, przeniesiony na wieki do wspaniałego Królestwa Jezusa Chrystusa. To jest nasze zadanie tu na ziemi. Kto by chciał się pomodlić? Michał.
Dziękujemy Ci, nasz dobry Ojcze, za dzisiejszy dzień, za to, że mogliśmy go spędzić tutaj razem, za to, że możemy oddawać naszą radość z bycia Twoimi dziećmi na świat, za to, że ludzie mogą patrzeć na nas i zastanawiać się, dlaczego my jesteśmy tacy, a nie inni. Prosimy Cię, Panie, o to, aby te słowa, które dzisiaj były wypowiedziane na wizji, aby docierały do serc ludzi na świecie. Prosimy Cię o to, aby oni też zaufali Tobie, abyś Ty ich pochwycił, Panie. Chwała Ci, Panie, za to, że właśnie mamy życie wieczne. Chwała Ci za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Prosimy Cię o spokojną, bezpieczną noc, o to, abyśmy mogli się wyspać i abyśmy jutro z całym zaangażowaniem wysławiali Ciebie naszymi czynami, naszą pracą. Chwała Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
Amen. Do zobaczenia.